Dzień dobry i witam serdecznie w kolejnym odcinku.
483. Witamy serdecznie. Jest to Jesus Podcast. To ten podcast, co ostatnio pojawia się raz na jakiś czas.
Raz na dwa tygodnie. To jest rzecz, która się coraz bardziej cieszy. Tak. Ale to wynika z tego, że ja mam... U mnie w pracy generalnie pracujemy w takich miesięcznych cyklach, które jakby są miesięcznym jakby okresem ciężkiej pracy zespołu deweloperskiego. Mhm. I potem są dwa tygodnie takiego cyklu tak zwanego jałowego, w którym mamy czas na to, żeby porobić wszystkie te rzeczy, które nie były zaplanowane, czyli naprawić jakieś błędy i tak dalej.
No tak.
No ale to zakłada, że ten miesiąc akurat, który mamy, on jest co do dnia dla każdej osoby, którą mam w zespole zaplanowany de facto. Mhm. I ja muszę to zaplanować, potwierdzić z zarządem, potwierdzić CTO i tak dalej, no wiadomo, no bo to jest na zasadzie hej, dacie mi bardzo dużo pieniędzy napisane wielkimi literami na to, żeby zrobić XYZ, no i oni oczywiście muszą to wszystko poznać, więc jakby to jest jakby taki comiesięczny cykl tego, co mnie spotyka, co mi sprawia, że ja muszę spędzić dużo czasu nad tym, zastanowić się i wtedy mam mało czasu czy mało energii na życie. I jednocześnie jest jakby lipiec jest miesiącem, w którym jakby kończy się pierwsze 6 miesięcy strategii produktowej, która była założona w styczniu, więc jednocześnie razem z tym musiałem zrobić, znaczy nie sam na szczęście, bo to jest rzecz, która powstaje między wieloma osobami, natomiast no ostatecznie się okazało, że takie raz zaplanowanie 6 miesięcy i raz kolejnego miesiąca mnie, że tak powiem, spotkało i no to jest taki, to był mega trudny okres ostatnie 3 tygodnie, więc to, że w zeszłym tygodniu nie było, no ja nie, po prostu spojrzałem na kalendarz i mówię, no mogę nie iść spać, ale to jest jakby w ten sposób, nie? Więc teraz no już na szczęście wracamy. Właśnie ten podcast jest momentem, jest jakby takim zwieńczeniem tego trudnego okresu, bo po pierwsze, no nagrywamy podcast, więc jakby to znaczy, że jest już, można już nagrywać podcast, jest na to przestrzeń, to po pierwsze, a po drugie, to ja po nagraniu tego podcastu idę do fryzjera i to jest koniec moich obowiązków w kontekście, jakby poza normalnymi rzeczami z pracy, to ja mam koniec, nie mam nic więcej, więc jutro, jak jutro na przykład przyjdę do pracy, to mam tak zwany standardowy dzień, więc będę robił jakieś normalne rzeczy, a nie, że nagle muszę wyliczać rzeczy, czy sprawdzać ile dni jesteśmy w stanie coś
robić. A to w grudniu też cię czeka w takim razie? Znowu
w styczniu bardziej, ale tak. Okay. Mhm. Tak. No w ogóle to jeszcze w listopadzie, no i znowu co miesiąc te standardowe, no, nie? Więc to jest trochę tak, że to się trochę nie zmienia, trochę się zmienia, natomiast to... Ja mam takie wrażenie, że ten okres, który teraz mamy z racji tych sekcji urlopowych jest dużo trudniejszy do zaplanowania, bo trochę jest tak, że nie można założyć, że masz taki zespół, jaki masz. Tylko no każde tak, założenie trzeba sprawdzić.
Filtr, kto kiedy jest i jasne.
Dokładnie, no więc, no tak. Więc żeby było zabawniej, 6 godzin przed prezentacją, która się odbywała o 8 rano, miałem jeszcze siedziałem z Excelem licząc, czy mi się tygodnie, dużo bardzo mi się tygodnie zgadzałem z liczbą osób. Mhm. Niesamowite.
No także, to jest ta słynna praca, wiesz?
To jest ta słynna praca zarobkowa, to jest to, o czym się tyle mówi w internecie, co tam wszyscy mówią, to, tak. To jest właśnie to.
To w tym się przydaje produktywność, tak słyszałem.
Mega w ogóle, tak, mega się przydaje produktywność i ja chcę powiedzieć o aplikacji, o której już tu kiedyś powiedziałem, tylko chciałbym powiedzieć o niej parę słów. AkiFlow, bo ja o tym mówiłem. Nie wiem, czy mówiłem w After Darku, czy w normalnym odcinku, więc jeśli mówiłem w After Darku, to teraz mówię dzień dobry, AkiFlow w normalnym odcinku, a jeśli mówiłem w normalnym, to sorki, wraca. Ale bardzo krótko. Dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle, czym to jest, jest taki zestaw narzędzi do zarządzania kalendarzem i jednocześnie zadaniami. I ten zestaw narzędzi właściwie składa się z 3 takich narzędzi. Jest AkiFlow, o którym będę dzisiaj mówił, SunSama i do tego UseMotion. Te ostatnie 2, czyli SunSama i Motion, kosztują jakieś popierdolone pieniądze, nie bójmy się tego powiedzieć, w sensie to jest dla osób, które to narzędzie kosztuje w przypłatności rocznej chyba 1000 zł, nie? To jest dużo kasy, w sensie ja rozumiem dlaczego i rozumiem, że to oszczędza czas, natomiast ja nie jestem do końca pewien ich obliczeń w stosunku do tego, ile czasu mi to zaoszczędza i ergo ile to będzie pieniędzy. Jasne. Natomiast AkiFlow, to o tym też chyba mówiłem, ma pakiet cenowy dla osób, które są w krajach, które mają inną wartość pieniądza i Polska jest takim krajem trzeciego świata.
W biednych krajach, tak?
Tak, trochę tak, bo oni uznali, że jakby w Polsce jest jakby ich cena, która wynosi chyba 90 czy coś takiego, w sensie coś około 500,
Rocznie.
Rocznie. Jest za wysoka, więc dają ci, może trochę wyższe są, bo w każdym razie dają ci od razu na start 50% zniżki lifetime, nie musisz nic robić.
Okay.
I wtedy to wychodziło tam trochę ponad 300 na rok.
Jasne.
A ja w ogóle, i teraz uwaga, ja to korzystałem z tego przez jakiś czas, dostałem przedłużony trial, korzystałem przez cały ten przedłużony trial, potem jak mi się trial skończył, to stwierdziłem, nie, chyba nie mam potrzeby, bo to był taki gorący okres jeden, który na pewno już nie wróci, więc ja nie potrzebuję już takiego narzędzia, które to wszystkie rzeczy połączy i tak dalej. No i potem jak dostałem w mordę poza drugim razem i wróciłem do nich, to chciałem zmienić kartę, która jest przypięta do konta, na taką, na której są pieniądze, i oni mówią do mnie, a jak nie odetniesz tej karty, to damy ci 60% zniżki lifetime. Ja mówię, okej. Okay. Przyjąłem zniżkę, odpiąłem kartę, bo i tak na niej nie było pieniędzy, więc żeby przyjąć normalną. I ostatecznie pobrała mi się kwota 250 chyba dwóch, czy coś takiego złotych za cały rok.
Okej.
Okay. To jest in progress. W sensie to nie jest tak, że tu wszystko działa tak, jak należy. Natomiast najważniejsze dla mnie funkcje, czyli właśnie time blokowanie i share'owanie swojej dostępności są i działają bardzo dobrze. Jakby do takiego stopnia zacząłem z tego korzystać, że aż wrzuciłem to na pierwszy ekran mojego telefonu. Proszę bardzo, na samym dole mam AkiFlow. Tutaj był Things, teraz jest AkiFlow. Brakuje mi w tym AkiFlow paru rzeczy. Między innymi jak mam today coś, no nie? W sensie, że na dzisiaj, tak, to tego nie wyświetla jako batch. I właśnie to jest coś,
powiadomień, co... w sensie.
Tak, w sensie, bo ja bym chciał widzieć, jak otwieram telefon, chcę widzieć przy AkiFlow na przykład, że tu jest 7. To znaczy, że mam 7 rzeczy dzisiaj do zrobienia. Ja nawet napisałem do nich request dzisiaj i nawet napisałem to tak, jak ja chciałbym dostać taką informację, bo napisałem do nich, że czy będą w aplikacji iOS-owej badge. Chciałbym widzieć, ile mam zadań na dzisiaj. Wiem, że prawdopodobnie są ludzie, którzy chcieliby zobaczyć, ile mają też wydarzeń w kalendarzu na dzisiaj, ale ja bym chciał zobaczyć tylko liczbę zadań z widoku today. I to tyle, więc napisałem
to... powinno być, wiesz, do wyboru przez użytkownika, nie?
Tak, no aplikacja jest dostępna w ogóle tylko w testflightie, nie? Więc to też jest tak, że oni jeszcze nie mają jej tak dobrze zrobionej, żeby ona była dostępna wszędzie, natomiast ten link do testflighta jest, można sobie ją pobrać i ona działa. Aplikacja na Maca to jest prawdopodobnie jakiś raper? Peja?
Nie wiem dlaczego, ale wielokrotnie używaliśmy tego słowa.
Tak.
I ani razu nas tak nie rozśmieszyło.
Doskonale. Więc jest to chyba jakiś raper. Mają wersję przeglądarkową, ona działa super. Mają wersję na Windowsa, ona działa super. Ja korzystam z wersji na Macu, ona działa super, dlatego że ma powiadomienia. Oni mają całkiem fajne te powiadomienia.
Okej.
No i to właściwie tyle. Korzystam, polecam, bardzo fajne. To jest dość specyficzny use case, to znaczy to zakłada, że macie bardzo dużo wydarzeń w kalendarzu i jednocześnie macie zadania, które wymagają waszego czasu poświęconego jakiegoś konkretnego i wtedy jakby wrzucanie sobie zadań, które jednocześnie można zablokować w kalendarzu, to jest super sprawa, nie?
Jasne.
Nie ma tutaj inteligencji. To znaczy, to nie jest tak, że jak ja wrzucę moje zadanie, ktoś rzuci mi spotkanie, to mi to zadanie... Nie, bo to zadanie jest w moim kalendarzu jako czas zajęty, nie? Więc one się po prostu mogą nałożyć. Ale poza tym działa to fajnie. To, co działa super, to jest fakt, że jak mam availability, no nie, swoje, czyli to, kiedy możemy się spotkać. Mam oczywiście mój link, który mogę wysłać i który wysyłam po prostu, jak z kimś mam się spotkać, to mówię, hej, wybierz sobie coś z tych slotów. I to są, ja wybrałem sobie ręcznie sloty, które mi odpowiadają z mojego kalendarza do całego przyszłego miesiąca, no bo to był bardzo prosty proces, nie? Otwieram tydzień, zaznaczam sobie cyk, 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 w tych godzinach mogę się spotykać i spoko. I on wtedy, jak na przykład coś mi się pojawi w kalendarzu na te godziny, to totalnie to wyrzuca, w sensie nie ma tego slotu dostępnego do spotkania się, więc to jest bardzo fajne. I no więc chciałem AkiFlow polecić, jeśli ktoś ma taki specjalny use case, tak jak ja. I jednocześnie chciałem tutaj polecić taką aplikację za darmo, ona jest, nazywa się, i to też chyba mówiłem, Reclaim.
Aha, to było to, co to więcej czasu ci daje, te 15-minutowe rzeczy?
Tak, ona on dokłada na przykład dekompresję po spotkaniach i tak dalej, i tak dalej.
No.
Tam mam faktycznie, dalej korzystam z tego, żeby mieć włożony lunch, żeby mi zabukowało czas na to, żebym mógł zjeść obiad i żeby nikt mi się nie wjebał ze spotkaniem, żebym mógł zjeść. Wrzucam mi oczywiście spotkanie na koniec, na początek dnia, takie dekompresje i catch-up, żeby się zorientować, co ja mam dzisiaj zrobić, żeby mi też tam nikt nie wrzucał spotkań, chociaż to się zdarza. Mhm. Ale i teraz to, co jest, do czego korzystam z tego najbardziej. Reclaim pozwala kopiować wydarzenia z mojego prywatnego kalendarza do mojego kalendarza firmowego i wkłada je jako personal commitment i blokuje mój czas. Więc na przykład okay. Jak mam fryzjera i wkładam go sobie, normalnie go sobie planuję na telefonie, wrzucam go sobie do mojego prywatnego kalendarza, kalendarz Pawła, piszę, że mam fryzjera i tak dalej, to on widzi ten kalendarz, kopiuje wydarzenie, w sensie, że jest jakieś wydarzenie w tym czasie i wrzuca to jako personal commitment, żeby i z najwyższym priorytetem, żeby nikt tego nie przesunął. Więc
okay,
i teraz to jest oczywiście, Paulina mnie zadała pytanie, bo ja też o tym rozmawiałem z nią, ona mówi, czyli wszyscy widzą twoje wydarzenia prywatne, w sensie jakby, że one tam istnieją. I to jest prawda.
Mm-hmm. No tak, bo ale widzą, nie wiedzą, jakie są szczegóły, w sensie,
tak,
co
no
to
bo
jest,
one
jest,
na przykład, no widzą w moim kalendarzu, że mam na przykład coś wydarzenie w niedzielę, no ale to jest wydarzenie, które w moim kalendarzu firmowym jest tylko znaczone jako domek, personal commitment i jednocześnie jest napisane, że to jest wydarzenie, które nie jest przesuwalne, nie? Więc w tym połączeniu działa to świetnie, bo ja jednocześnie widzę swoje prywatne wydarzenia w kalendarzu, widzę jednocześnie firmowe i jednocześnie mam także, jak coś dodaję do firmowego prywatnego kalendarza, to mi się to w prywatnym, w sensie w firmowym zablokuje. W sensie, jeśli dodam coś do prywaty, to mi się w firmie zablokuje.
Nie musisz tego podwójnie wpisywać, jasne.
Tak, a jednocześnie mam kopię kalendarza firmowego na tym prywatnym koncie, którą mam wyłączoną, w sensie mam ten, po to, żeby mieć podgląd do mojego
no
firmowego
tak,
kalendarza w drugą stronę.
Jasne.
No, więc...
No to nie takie głupie, no.
Tak, ale znowu, ja... Kiedyś dawno temu, jak byłem młodym świrem, to mówiłem sobie, muszę mieć to wszystko w kalendarzu, bo kalendarz. I wtedy pamiętam, że wrzucałem sobie do kalendarza takie rzeczy, kurwa, jak wstań i umyj zęby, nie? Jakby to było wydarzenie w moim kalendarzu. A teraz mam tak, że mój kalendarz wygląda jak Tetris. W moim kalendarzu ledwo jest miejsce na cokolwiek. W sensie jak po prostu... Poczekaj, może nawet...
No domyślam się, że wiesz, no szczególnie te ostatnie 3 tygodnie ciężkie jednak na pewno wyglądają
kosmicznie.
No, w sensie
to po prostu tym kalendarzem nic nie widać.
No tak.
W sensie po prostu jest wydarzenie za wydarzeniem, wydarzenie za wydarzeniem, wydarzenie za wydarzeniem.
No tak, no niestety. To a propos w ogóle, no bo wiesz, wydarzeń jest dużo, spotkań jest dużo i tak dalej, więc to jest jakby oczywiste. Natomiast... skojarzyło mi się to z jedną rzeczą. Jest ziomek na Twitterze, to jest powiązane z kalendarzem, jakby zarządzaniem zadaniami, więc fajny mostek. Jest taki ziomek, który nazywa się Søren Iversen. Wydaje mi się, że jest jakimś takim, że to albo jest ze Szwecji, albo skądś tam. W każdym razie. Ziomek wrzuca na Twittera różne designy, znaczy swoje pomysły na nowe funkcje w aplikacjach różnego rodzaju. To jest, wysłałem ci linka, to sobie zobaczysz jego profil. Jest naprawdę fajny, fajne rzeczy wrzuca.
To nie jest
fajne
ten sam,
pomysły.
Co zrobił Kindle ostatnio?
A nie wiem, może, bo...
Bo jest, widziałem jakiegoś ziomka, który zrobił coś takiego, że stwierdził, kurwa, a co by było, gdybym mógł zaprojektować Kindle? I stwierdził, że zaprojektował Kindle od początku. W ogóle świetnie to zrobił.
A to nie, to nie widziałem, żeby on to mógł zrobić. Natomiast on to postuje raz na jakiś czas i naprawdę świetne ma pomysły. Natomiast mówię o nim dlatego, że warto go obserwować, myślę. Natomiast on dał retweeta jakiś czas temu ziomeczkowi, który się nazywa Got, i ten gościu wymyślił jakby w tym samym stylu jak on, więc jakby no stwierdził, że pewnie puścimy to samo. Puszczę to u siebie, bo pomysł mi się podoba. Got wymyślił coś takiego, że Google Kalendarz, ale z wyliczeniem kosztów spotkania.
No.
Czaisz? Czyli dodając kolejne osoby, wiesz jaka jest wartość godziny pracy tej osoby i on ci wylicza, no to spotkanie będzie kosztować, jeżeli trwa godzinę, no to będzie kosztować $600 na przykład.
To jest niesamowite, o tym się nie mówi. Media milczą.
Ale media milczą, no.
A ja mówiłem chyba o tym spotkaniu, które kiedyś w jednej z firm poprzedniej miałem, nie? To chyba nawet w podcaście o tym powiedziałem.
Tak. I co jest ciekawe, jedna z firm wprowadziła takie rozwiązanie.
Zajebiste.
I to jest naprawdę niesamowite. Okazuje się, że Bloomberg zresztą o tym pisze. Shopify zrobiło tak, że dodało, że mają po prostu kalkulator do spotkań i po prostu jakby rozliczają po to, jakby swoich pracowników, po to, żeby wiedzieli, jak duży wpływ na biznes i na to, co się dzieje w firmie, ma właśnie spotykanie się, wiesz, w sposób taki, że to mógł być mail, nie? I ja to na maksa szanuję, w sensie ja oczywiście już od dawna nie pracowałem w dużej organizacji, ale spotkania są chyba chorobą, która cały czas niestety istnieje i uważam, że jest ich zdecydowanie za dużo i są niepotrzebne w większości przypadków. Nie mówię, że tak jest u ciebie, ale ja po prostu pracując w dużej korporacji mogłem policzyć naprawdę ze spotkań, które przez cały tydzień się działy, których było, wiesz, po kilka dziennie czasem, można było policzyć na jednej ręce, a nawet bym powiedział na trzech palcach spotkania, które były istotne i potrzebne, których nie dałoby się faktycznie, wiesz, przekonwertować na wersję elektroniczną czy komunikację, wiesz, taką codzienną i tak dalej.
No my, u nas jest trochę tak, że my mamy mało spotkań w tygodniu, w sensie w sumie to są dwa, jeśli chodzi o zespół.
Okej. Okay.
Jest na początku tygodnia, mamy taki planning, taki sync właściwy. Ej, co się udało zrobić w ciągu zeszłego tygodnia, chwila przerwy na kawę, co będziemy robić w tym tygodniu. Mm-hmm. W środku tygodnia mamy po prostu refinement po to, żeby usiąść i pogadać na temat tego, co widzimy, że co będę chciał zaczynać, jakie tematy, żeby porozmawiać na temat wycen, pytań, które się tam wiadomo. I to są właściwie jedyne spotkania. Mamy jeszcze raz na dwa tygodnie specjalnie retrospektywę zrobioną po to, żeby sobie usiąść i pogadać na zasadzie, hej, co w procesie jest do dupy. Dzisiaj właśnie mieliśmy i bardzo byłoby miło, bo to było właściwie trochę wyglądało jak godzina wychowawcza, to znaczy najpierw pogadaliśmy o tym, co tam mamy zapisane w dokumencie, do czego trzeba było się odnieść, po czym właściwie sobie zaczęliśmy rozmawiać na temat, zespół ma pytania na temat tego, co się dzieje, więc ja opowiadam, co się dzieje. I dostałem właśnie feedback na końcu, że super taka godzina wychowawcza, że bardzo fajnie to zadziałało, bo w końcu jakby trochę się powymieniali, pogadali, powstał gdzieś tam request, żebyśmy spotkali się na jakieś granie po to, żeby można było. Natomiast więc tych spotkań ograniczyliśmy liczbę. To, co w ogóle zadziałało u nas bardzo dobrze, to nieobowiązkowa obecność na żadnym z tych spotkań. Masz coś ważniejszego do roboty? I don't give a fuck, nie musisz przychodzić na spotkanie.
Okay.
I to faktycznie działa, bo jest też tak, że przed każdym spotkaniem ja wysyłam, w sensie na ten sync poniedziałkowy przychodzą wszyscy, bo to jest standard, ale...
To jest też przydatne dla wszystkich, wiesz, jakby, że to ono ma konkretną funkcję, która dla każdego jest przydatna.
I na te retro też generalnie przychodzą wszyscy, w sensie ludzie nie przychodzą, jeśli coś mi się pali, ale u nas się zwykle nie pali, więc raczej generalnie przychodzą, a na refinement jest zawsze tak, że ja wysyłam dzień wcześniej informacje na temat tematów, które będziemy mieli poruszać, więc jak ktoś widzi, że jest coś, co go interesuje, to przychodzi, a jak nie, to po prostu nie przychodzi.
Spoko, bardzo spoko.
Bardzo, myślę, że dużo takich fajnych rzeczy udało nam się u nas porozwiązywać, jeśli chodzi o te spotkania, ale ja mam dużo, bo jestem kierownikiem działu, więc to jest po prostu...
Bo ty masz też jeszcze z górą, nie? Dodatkowo, wiesz, to nie tylko z pracownikami, którzy pracują pod tobą, tylko nad tobą też i pewnie tego jest też dużo, nie? Więc jakby rozumiem to. No, a wracając do naszego Sorena, no to pomysły jego bardzo fajne. Między innymi to, żeby na przykład dzisiaj wrzucił opcja do Spotify, żeby zablokować muzykę świąteczną przed świętem dziękczynienia u nich. Więc uważam, że to jest bardzo, no ma takie naprawdę fajne pomysły. Wiesz,
dzisiaj liczyłem, żeby zejść z subskrypcji może, czy mi się bardziej opłaca wrócić do Spotify'a, zrezygnować z Apple One'a, ale się okazało, że nie. Więc...
No raczej nie, bo Spotify, o ile dobrze pamiętam, chyba też będzie rosła cena. Wzrosła cena YouTube Premium zupełnie po cichu w Stanach. Pewnie u nas też za chwilę wzrośnie. W ogóle nie, żadnego info, nic. Po prostu nagle, wiesz, nowy regulamin, nowa cena w cenniku, witam. Więc no, to też się robi tak zabawnie, że...
Wszystko, wiesz, kurde, drożeje.
Próbujemy płacić, być w porzo, a cały czas nogi, pod, wiesz, znaczy kłody pod nogi. Kłody
no jest tak nogi. Po prostu, że wszystko drżeje, to jest przerażające i no, to w dalszym ciągu się dzieje, nie? W sensie dość intensywnie wszystkie ceny usług rosną. My teraz jakby prowadzimy takie regularne z żoną spotkanie na temat świadomości finansów, w sensie sprawdzamy na zasadzie, kurwa, to tyle kosztuje, to może tego nie musimy mieć, nie? Gdzieś tam jakieś te subskrypcje spadają, czy przechodzimy na przykład na roczne, bo się okazuje, że jak wiesz, to wtedy zaoszczędzimy sporo pieniędzy
no
i tak dalej.
No tak, tak, tak. No to a też jednak... jest, ja w ogóle mam tak, że preferuję, jeżeli jest coś, co faktycznie jakby no, bardzo aktywnie rozważam, czy by tego nie kupić, jeżeli chodzi o jakieś tam usługi, czy aplikacje i takie rzeczy, moja preferowana cena, znaczy cena to jest za darmo, ale preferowana opcja, jeżeli nie ma za darmo, to żeby kupić lifetime, jeżeli to jest tylko możliwe, no do pewnej kwoty oczywiście to ma sens, ale jeżeli jestem pewien, że będę z czegoś korzystał, to kupuję lifetime i zdaję sobie, na przykład ostatnio, czy nie wiem, no to już tam parę miesięcy temu rozmawiałem na Twitterze z dziewczyną, która prowadzi serwis, który się nazywa Pulsoid. To jest tak, dla tych, którzy oglądają streamy, to wiedzą. To jest serwis, który łączy mojego Apple Watcha z tym, co się na ekranie dzieje i może pokazywać moje, no jak szybko mi bije serduszko, nie? I oni mają bardzo spoko ten serwis i faktycznie stwierdziłem, że okej, jakby będę na pewno korzystał na długo, więc zobaczmy, jakie są opcje. No i oni mają taki plan subskrypcyjny, można płacić co miesiąc, ale jest też właśnie wersja lifetime, nie? I właśnie z nią rozmawiałem na ten temat, że mówię, no ja kupiłem ten lifetime, bo no po prostu to jest moje preferowane, ale zdaję sobie sprawę, że dla was to nie jest zbyt zdrowe, biznesowo, no bo wiesz, no raz ktoś zapłaci, już później nigdy nie wróci z pieniędzmi do ciebie, nie? No bo nie ma żadnego powodu. Niektórzy se radzą tak, że tam, nie wiem, Thingsy, wiesz, co wersja to zawsze jest opłata od nowa z jakąś tam zniżką, no ale no ja lubię kupić coś raz i mieć spokój. No więc
jest,
wiesz,
niestety,
no, ostatecznie
niestety
to właśnie
jest subskrypcyjność,
roczne,
no. Niestety jest subskrypcyjność.
No jest, no. Cashflow, no. Po prostu. Cashflow,
to
jest najprostsze.
Ja akurat ostatnio nawet zacząłem korzystać z usług subskrypcyjnych na miesiąc, po to, żeby wziąć coś, sprawdzić przez miesiąc i po prostu ewentualnie potem zmienić zdanie. No, ale na przykład Spendi na rok miało taką zniżkę, że aż żal było nie wziąć, bo na przykład chyba, w sensie zapłaciliśmy chyba niecałe 4 dychy za rok, gdzie normalnie to jest cena tam około 200.
Co ty gadasz?
Witam serdecznie.
No nie, no to tak.
Więc da się coś taniej, no ale wiesz, One Password czy Fastmail, no tam nie przytniesz, nie? Zresztą ja ostatnio właśnie w rozmowie na temat Fastmail, nie, One Password powiedziałem, że bo oni kosztują teraz...
Czekaj, ja mam to tam zapisane. 200 tutaj coś zapisane. Rocznie.
Matematyka.
280?
Coś to jest, takiego. Sprawdziłem, to jest 70 euro na rok, czyli 309 zł. No to powiedziałem, że jakby była dwukrotność tej ceny, to dalej bym zapłacił.
Za One Password. Okay.
No nie, to jest taka rzecz, no, że tu nie ma szans.
Jeżeli korzystasz, wiesz, głównie z Maca, to ten pęk kluczy już jest coraz lepszy, w sensie wiesz, jakby do
mam
dzisiaj...
Mam z mamą dzielny One Password, to jest najważniejsza rzecz, nie?
A, no to rozumiem, jasne. Mamy ja mam prostu... rodzinny i nikt nie chce z mojej rodziny korzystać.
A, no ja, w sensie Paulina korzysta i przywykła do One Password, ja przywykłem do One Password, no i mama, mamy tam wspólny Vault, co też jest ważne, bo ona ma dostęp do moich podstawowych rzeczy, ja mam dostęp do jej podstawowych rzeczy, nie? Więc jak trzeba było się zalogować do banku czy do czegoś, no to ja po prostu te dane wszystkie mam. No, ale tak, AkiFlow 250 zł, no to akurat na rok nie zabolało, to jakbym zapłacił, wiesz, za program.
No to jest,
na rok.
Wiesz, koszt biznesowy, nie? To też trochę
tak,
inaczej.
Tak, to wpisałem też, no bo to jednak jest rzecz, która mocno pomaga mi w pracy, nie? Bo ja widzę kiedy, co muszę zrobić, nie?
Jasne, że tak, jasne, że tak. Ale miałem przygodę, wiesz? Taką technologiczną.
No,
chyba, że chcesz coś powiedzieć.
Nie, to się najlepiej. To był najlepszy most świata.
Wystrzelił jak z Filip z
Konopi. Ale miałem przygodę.
Nie, ale rzeczywiście. Bo mój dziadek do tej pory korzystał z telefonu z Androidem, Motorola, jakiejś tam, już nawet nie pamiętam modelu, ale już taka. Ze starszych modeli, więc już troszeczkę nie domagała i dziadek zaczął mieć problemy jakieś tam z połączeniem z jego aparatem słuchowym, co jest w ogóle ciekawe. robią już aparaty słuchowe, które de facto trochę działają jak słuchawki, wiesz, bluetoothowe po prostu. To znaczy, że na aparacie dziadek łącząc go przez bluetootha z telefonem może odbierać normalnie rozmowy. No bo skoro, wiesz, aparat działa tak samo, jedyne co jego dodatkową funkcją jest to, że ma mikrofony, więc mikrofony zbierają dźwięki i podaje ten dźwięk głośniej do ucha bezpośrednio, nie? Jakby no to jest głównie jego zasada działania. No ale oprócz tego, no skoro podaje dźwięk do ucha, no to może go podawać też z innego źródła, nie? Więc faktycznie jest tak, że może sobie korzystać z telefonu i to jest spoko. Ale jakiś miał problem z nawigacją, że mu nie gada. Ja próbowałem szukać w ustawieniach czegoś, ale nie znalazłem niczego, co by mogło jakby ograniczać, bo to jest tak, że mówi mu dwa pierwsze zakręty, a później nie mówi nic, ta nawigacja. To jest bardzo dziwną rzeczą. Naprawdę trudno mi było zbacktrace'ować te błędy. No mówię, no dobra, no to spróbujmy. Zobaczmy, czy to się uda. Więc przypomnę naszego iPhonesa, który był używany do śledzenia babci przez jakiś czas, przez AirTagi i tak dalej. I mówię, no dobra, no to może chcesz spróbować z iPhone'em przygody. Ja wiem, że nie, wiesz, człowiek, który ma lat 80 parę, no to jednak nowości to jest ciężka sprawa, ale mówię, spróbujmy, no zobaczymy. No może będziesz najwyżej dzwonił co chwilę i zobaczymy. No i stanąłem przed czymś, czego bardzo, bardzo dawno nie robiłem, czyli switch z Androida na iOS-a i właściwie nie wiedziałem jak się za to zabrać, ale rzeczywiście poczytałem trochę i okazało się, że faktycznie na Androidzie wystarczy zainstalować aplikację Move to iOS, jest normalnie w Google Play dostępna. Zresztą w App Store, o ile się nie mylę, Google ma też swoją aplikację do przerzucania ludzi z iOS-a do Androida, więc jakby co to są, wiesz, można to zrobić w obie strony. W każdym razie ten Move to iOS jest generalnie polecany też przez help WhatsAppa, bo generalnie wszystkie, jeżeli chodzi o aplikacje, z których dziadek korzystał, no nie ma ich za dużo, więc to nie był problem, że ja sobie musiałem znaleźć je w sklepie i po prostu pobrać jak normalnie, jakbym pobierał. Natomiast Move to iOS przenosi kontakty, przenosi wiadomości, przenosi zdjęcia, przenosi... Co jeszcze przenosi? No i niektóre dane aplikacji. I teraz, jak wejdziesz do WhatsAppa do pomocy i dowiesz się, jak się przerzucić z Androida na iOS-a, no to oni mówią, zainstaluj Move to iOS. Jak to się zrobi, uruchom WhatsAppa i tam dokończ konfigurację. Nie? Jakby nie jest to jakoś opisane super krok po kroku. Więc no, mówię, dobra, robimy. Robimy, sprawdźmy, jak to działa. No bo dlaczego WhatsApp trzeba przenieść jakby w ten sposób? No bo baza kontaktów i wiadomości jest zaszyfrowana na tamtym urządzeniu, więc jak nowe urządzenie dodajesz, no to niestety on nie ma dostępu do tej historii, bo ona jest po prostu trzymana na urządzeniu, zaszyfrowana. Więc trzeba to przenieść jakby fizycznie, razem z kluczami, whatever, nie wiem co tam się dzieje pod spodem, w każdym razie coś się dzieje na tyle, że teoretycznie da się przenieść tą bazę w taki sposób. Zrobiliśmy to i wydaje mi się, że albo ja popełniłem błąd, albo coś nie zadziałało. To znaczy, że po uruchomieniu WhatsAppa on pytał jakby co dalej i jak był taki ekran, czy chcesz przywrócić kopię zapasową, wiesz, jakoś takie coś? Ja mówię, że tak. A wydaje mi się, że powinienem był kliknąć, że nie i on wtedy
poszukał kopii zapasowej,
poszukałby kopii na dysku po prostu iPhone'a. Nie? Jakby to mógł być błąd. I teraz niestety ten jeden ruch sprawił, że historia wiadomości się nie zaczytała i po prostu dalej nie dało się nic z tym zrobić. Bo teraz co ciekawe, WhatsApp ma wbudowany backuper, że tak powiem. Jakby możesz sobie zrobić backup wszystkich rozmów. Nie ma żadnego problemu. Tylko na Androidzie robisz ten backup na Google Drive'ie, na iOS-ie robisz ten backup w iCloudzie. I zgadnij co? Żadne z tych backupów ze sobą nie działają. W sensie oczywiście. Na iPhone'ie, jeżeli chcesz przywrócić backup, to on będzie ci mówił, proszę bardzo, no na iCloudzie, sorry, nie ma żadnego backupu, pocałuj mnie w dupę. Z dysku nie da się podłączyć w żaden sposób. Tak jak kiedyś było tak, że niektóre aplikacje, na przykład wiesz, mogłeś sobie wybrać, że chcesz mieć trzymać na Dropboxie backup, czy na czymśkolwiek innym, co tam sobie wybierzesz, no to nie, to tu jest przypisane po prostu na stałe Google Drive do Androida, do iOS-a, iCloud i koniec. Więc a niestety jakby tego WhatsAppa robiliśmy na końcu, więc ja pobrałem wszystkie aplikacje, pologowaliśmy się tam, gdzie trzeba, bankową aplikację żeśmy ogarnęli, co zwykle też jest zwykle utrudnione, no bo musisz mieć te...
procesem.
Dokładnie, no to też mnie będzie czekać, jak iPhone 15 wyjdzie, więc też podchodzę do tego tak, no dobra, będzie dużo roboty przy tym przenoszeniu, 4 lata nic nie robił, a teraz nagle wiesz. No ale właśnie, przez ten i tego WhatsAppa robiliśmy na końcu, przez co mówię, no chyba się nie da. I jedyna opcja, żeby jakby z powrotem wrócić do tego momentu, kiedy był wybór tego backupu, w sensie w backupu czy przywracania i tak dalej, to musisz zrobić move to iOS od zera. Co oznacza, że musisz zaorać swój telefon tego iPhone'a, jeszcze raz zrobić cały proces przenoszenia i dopiero wtedy jakby wybrać tą inną opcję w ramach WhatsAppa, która, no tak jak mówię, zupełnie nie jest dobrze opisana w ramach aplikacji. Naprawdę nie miałem pojęcia, czy robię coś dobrze, czy nie. I klikałem trochę, wiesz, randomowo, nie? Więc mimo tego, że był help rozpisany, mimo tego wszystkiego, naprawdę poległem na tym i po prostu dziadek nie ma dostępu do starych wiadomości, ale jakby ma swoją książkę kontaktów, może z tymi ludźmi dalej gadać, więc po prostu na nowo musi ich odpalić. No i co jest też jeszcze ciekawe, tylko na jednym telefonie możesz mieć aktywne zalogowanie.
Tak, to jest niestety.
Więc to też jest utrudnione, bo ja mówię, a to najwyżej będziesz się sprawdzał na tym starym telefonie, bo możesz go przecież mieć, nie? No nie, bo musisz się przelogować, później znowu z powrotem logować i to proces jest okrutny I wiem, że teraz powiem coś, co jest zupełnie przeciwko temu, o czym my zawsze krzyczymy, że tak, szyfrowane apki, super, super. No nie, nie super, kurde, no.
Wygodnie,
no nie jest to dobrze zrobione.
Tysiąc razy wygodniej jest jednak, ale wiesz co? Tak naprawdę,
no.
To po co ci jest ta historia czatu? Jeśli są tam informacje, które są dla ciebie super istotne, to nie powinny być w czacie.
Ja wiem, ale
to trochę tak,
wiesz,
jak nam,
to jeśli... jest... telefon dla dziadka, no. Dla niego
no tak, ale z drugiej
istotne
strony...
są prezentacje w PPT, które dostaje od ziomeczków, wiesz, z najpiękniejszymi wodospadami świata, no.
Kocham to.
I oni, wyobraź sobie, że oni mają takie łańcuszki na WhatsAppie i dostają cały czas, to krąży. Także z maila przerzucili się na WhatsAppa, co też jest jakby, no, wiesz, krok do przodu, nie? Wysyłają sobie filmiki, memy, naprawdę to jest niesamowite. Ale co ciekawe, wszystkie media, które były wysłane w ramach tych czatów, one w ramach tego pierwszego move to iOS się przeniosły, ale do galerii zdjęć. Czyli po prostu on wyrżnął te wszystkie obrazki, media i tak dalej i je wrzucił po prostu do rolki aparatu, nie? Więc okej, spoko. Więc jeżeli miałeś ważne dane, media, zdjęcia, cokolwiek, to one są tam. Oczywiście mają do dupy przypisane metadane, jeżeli chodzi o datę. Po prostu wbiły się jako najnowsze, więc jeżeli miałeś jakąkolwiek kolejność zdjęć, kiedykolwiek, to niestety się wszystko posypało. No ale nieważne, no ważne, że to jest, ważne, że w razie czego można do tego
można
wrócić.
Można też, a to dla osób, które jakby będą chciały coś zmienić inaczej, można zrobić coś takiego, żeby wyeksportować sobie czaty z WhatsAppa i zaimportować je w Telegramie. I możesz wtedy je po prostu trzymać w Telegramie z tą konkretną osobą.
I możesz je sobie podejrzeć, ale to jeżeli ktoś nie ma telegramowego konta, to jak to wygląda?
No nie.
Usunięte konto,
jakby...
czy jak to działa?
Nie, no to jakby zakładam, że nie będzie usuwał tego konta.
No nie, ale jeżeli ktoś był na WhatsAppie, ale na Telegramie w ogóle nigdy nie miał konta, to jak to wygląda w ramach Telegrama?
Nie, no musisz założyć konto na Telegramie i tak dalej.
Ja wiem, ale ja mówię osoba, z którą ty rozmawiałeś.
A to nie wiem, bo ja to
wyświetla
zrobiłem...
się jako usunięte konto pewnie, albo...
Nie wiem, bo ja to zrobiłem, bo to się robi w kontekście rozmowy, więc ja na przykład to zrobiłem w kontekście rozmowy z moją mamą, po prostu zrobiłem import z Telegrama i wtedy mi się do rozmowy z mamą wrzuciły wszystkie wiadomości.
A, w ten sposób, czyli musisz jeszcze przypisać ręcznie jakby każdy kontakt
i wszystkie
do
zdjęcia
konkretnych...
wrzuciły się nam okay. z datą dzisiejszą, nie? W sensie tą w momencie,
no
w którym
to też,
robiliśmy.
Jasne. Okej, okay, no to nie rozwiązuje to problemu. Częściowo mogłoby, gdyby faktycznie były, ludzie mieli na Telegramie też konta, nie? No bo wtedy okej, okay, można tak. to przypiąć i jest w porządku. No ale tutaj absolutnie jest nikła szansa, że miałoby, że to by tak wyglądało. No, tak zrobili. No zrobili chujowo, no niestety. Ja o ile dobrze
pan
pamiętam...
Pan Wojtek powiedział, nie fajnie.
Źle jest zrobione.
Źle zrobione
jest.
Niech dobrze zrobią.
Niech dobrze zrobią, no oczywiście. Ale przecież Signal, po pierwsze, ma
ja
możliwość
wiem,
bycia zalogowanym na wielu urządzeniach.
Tak, teraz tak. No Signal robi lepiej niż WhatsApp teraz.
Na pewno, bo pamiętam, że też da się w jakiś sposób, już teraz nie pamiętam niestety, bo to robiłem dawno, ale mieć dostęp do jakby poprzednich wiadomości na nowym urządzeniu, jeżeli je odpowiednio skonfigurujesz.
Jest,
nie?
Jest tam opcja przenosin i on wtedy przenosi te wszystkie czaty.
I robi to sensownie i robi to tak, że to działa, no, a nie, że musisz zaorać cały swój telefon tylko po to, żeby sobie zaciągnąć stare wiadomości z WhatsAppa, no. Więc to jest bardzo bad design, absolutnie dramatycznie zrobione i nie wynika to z tego, że aplikacja czy te czaty, że to wszystko jest szyfrowane, bo da się to zrobić lepiej. Więc nie jestem fanem WhatsAppa, absolutnie.
Ja też, jest mega denerwujący.
No, ale jestem fanem Telegrama.
Ja
jak
również.
Tam storiski? Powiedz, jak tam storiski, bo uruchomiły się, co?
Ja wrzuciłem chyba parę storisków wszystkie dla grupy 10 osób wybranych, które wybrałem po prostu palcami.
Mech,
jakby wiesz, ale wiesz co, chyba forma już do mnie trafia tak bardzo.
I właśnie o tym, to jak żeśmy ostatnio rozmawiali o tym, to ja też miałem tak, że no zobaczymy, czy w ogóle ta forma siada i czy w ogóle jest mi potrzebna w życiu, nie? I nadal nie wiem, bo zrobiłem kilka, wiesz, jakby, ale też nie czułem, że to są jakieś super kreatywne rzeczy, tylko po prostu no, nie mam wewnętrznie pomysłu na to, co miałbym puszczać tam dla... Nawet jeżeli zakładam, że grupa odbiorców będzie ograniczona do x ludzi, które sobie tam wybiorę. W ogóle ja muszę pochwalić Telegrama za to, jak dobrze podeszli do jakby wyboru tego, kto może oglądać nasze story, jak dobrze, właśnie więc no, można powiedzieć do prywatności. Podoba mi się to, jak granularne podejście jest też do powiadomień, to znaczy, że możesz naprawdę bardzo precyzyjnie wybrać, od kogo chcesz dostawać powiadomienia o story, czy w ogóle nie chcesz powiadomień o story,
bardzo
i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę to jest dobrze zaprojektowane, więc szacun dla nich. Działa to szybko, sprawnie, w sensie nie ma takich, wiesz, że coś się zamula albo coś, więc naprawdę pod względem takim czysto technologicznym jest to zrobione naprawdę dobrze, uważam, ale faktycznie użycie funkcji wśród moich znajomych kończy się na
jesteś
tym, że ja wrzuciłem kilka. Tak?
Z dwóch osób, które widziałem.
Ty wrzuciłeś parę i widziałem, że wrzuca też nasza wspólna tutaj wąsaczka Gosia. To widzę, że Gosia wrzuca i jestem u niej chyba na liście bliskich znajomych, co jest oczywiście dla mnie bardzo miłe i nobilitujące. Więc widzę faktycznie wszystko, co wrzuca dla tej grupy. I tyle. Jakby więcej użytkowników nie ma.
No, mnie to też chyba nie bawi. W sensie chyba mi się nie chce. To jest tak, że...
Wiesz, teraz ja też miałeś dużo roboty, więc
tak,
to też się wszystko składa, nie?
Że to może mieć duży wpływ na to, że mi się nie chciało nawet tego, z tego jakoś tak szczególnie korzystać, ale... bardzo fajnie, że jest. Mhm. Widzę dlatego sens, a fajne jest też to, że jak nie korzystam z tego, to wcale nie jest to mocno przeszkadzające w używaniu aplikacji.
To prawda.
Bardzo fajnie to zrobili, że naprawdę mogę czuć się swobodnie i korzystać z apki, jednocześnie nie korzystając ze stories, bo one są schowane domyślnie. Nie można nacisnąć na awatar, wiadomo, ale poza tym są schowane, więc bardzo fajnie to działa pod tym względem.
Tak, że właśnie to nawet chyba w naszej grupie tutaj przyjacielskiej pisałem o tym, jak bardzo doceniam to, w jaki sposób ta funkcja została wszyta w Telegrama, nie? Że jakby, bo wdrożenie takich rzeczy to nie jest wcale takie proste, szczególnie, wiesz, że ludzie mają swoje przyzwyczajenia.
To wjebaliby duży przycisk Stories, domyślnie aplikacja otwierałaby się na storieskach.
Pewnie i... tak. Masz same twarze te okrągłe, tylko
i rozmawiając z tobą dostawałbym wiadomość, hej, może wrzucić same obrazek na story.
Wrzuć w story. Powiedz, jedno zdjęcie to więcej niż 1000 słów. Po co piszesz tak dużo? Zrób zdjęcie, przecież wyślij zdjęcie, to będzie lepiej. Dokładnie może tak. Nie tylko Wojtek chce zobaczyć, więcej ludzi chce.
Na maksa.
Dodaj.
Na maksa, dodaj.
Dodaj nowego. Nie no, to prawda, ale jest to zrobione schludnie, fajnie. I właśnie nie jest to narzucające ten typ działania, to znaczy ten typ komunikacji, nie? Że jakby chcesz korzystać, korzystaj, nie chcesz, to też jest okej i też możesz jakby dalej korzystać z Telegrama, on nadal jest prominentny i nadal jest tutaj najważniejszym elementem, właśnie jest tekst, czy zdjęcia, czy jakby czaty samo w sobie, nie? Więc to jest bardzo spoko. Ja bym jeszcze do tego, do storiesków dorzucił jedną rzecz chyba, że fajnie by było, gdybym nie musiał myśleć jakby o tym, gdzie wrzucam dane story, w sensie do kogo wrzucam dane story.
Żeby, tak jak kiedyś było na Snapchacie, że był przycisk, który od razu wrzucał na tą standardową grupę? Było coś takiego?
Na przykład, chociaż tu jest tak, że on zapamiętuje ci wybór z poprzedniego. Czyli jeżeli... często wrzucasz do wiesz, wszystkich, czy często wrzucasz do bliskich znajomych, czy często wrzucasz do, wiesz, tam paru osób, jakkolwiek, to ci zostanie. Ale pomyślałem o tym jeszcze inaczej, że może być tak, w sensie, że fajne by było, gdybyś mógł mieć story w ramach grupy. Czyli, że wchodzisz na grupę i tam dodajesz story, bo wiesz, i wtedy nie musisz w tym kolejnym kroku się zastanawiać, do kogo to wysłałeś, bo wiesz, do kogo wysyłasz już na starcie, nie? Że jakby najpierw wchodzisz w ramach czatu grupy i tam klikasz wrzuć story i wtedy wszyscy uczestnicy tej grupy będą mogli to zobaczyć, no i później ewentualnie możesz tam switchem sobie zmienić, że przypnij to do mojego profilu też, czy jakkolwiek inaczej, nie? Więc... właśnie dostałem powiadomienie, że puściłeś story. Ja mam na twoje, na każde jedno mam powiadomienie, bo mówię, no od przyjaciela to zawsze chętnie zobaczę.
Ja mam dokładnie to samo, natomiast właśnie dodałem się przypadek story, aha, do archiwum, dobra, ja bym chciał to usunąć, bo jednak...
How do I... jednak penis, to może a, jednak nie.
Okej. Okay. Nawet jak przypnę story do mojego konta, to dalej tak. Mogą je widzieć tylko te osoby, które mogły je widzieć za pierwszym razem.
A, okej, spoko. Czyli one będą miały dostęp do tego po prostu na zawsze, ale tak. Tylko one. To jest sprytne. Nie, naprawdę jeżeli chodzi o ustawienia prywatności, to jest nieźle przemyślane, więc chciałem tutaj pochwalić ekipę Telegrama. Ostatnio mam poczucie, że bardzo zwolnili, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych
też
rzeczy.
Mam takie wrażenie, dużo krypto pierdolenia było niedawno.
Tak, dużo krypto, jakieś walety, tony i takie pierdoły, to nas akurat nie interesuje. Zaraz jeszcze, jeszcze mam temat dobry na ten, właśnie a propos, zaraz do tego wrócimy. Natomiast fajnie, że to jest, a może będę więcej korzystał, zobaczymy, ale powiem od razu, że swobodniej i przyjemniej się czuję tu niż na Instagramie. Jeżeli chodzi o właśnie, jeżeli mam wrzucać czy oglądać, to tu jest dla mnie przyjemnie. Jakby mam mniejszą grupę odbiorców, nie muszę się tak bardzo zastanawiać, czuję się swobodniej chyba, nie ma tej takiej presji, że story to teraz jest moje narzędzie budowania własnej marki.
Nie, ja to wrzucam i widzą czasami to 3 osoby, mówię, o, wszyscy prawie, że widzieli.
No, wszyscy, którzy mieli, to widzieli.
Cała reszta osób nie będzie się chciała oglądać, that's perfectly fine.
No, dokładnie. I nic więcej nie potrzeba. Jakby to mi się podoba, to jest jakieś takie połączenie właśnie takiego trochę birila przez to, że masz jednak mniejszą grupę odbiorców, właśnie z instagramowym story, które po prostu ma podobne funkcje i tak dalej, więc fajne, podoba mi się, I like it, więc będę sobie też oglądał, co tam ludzie wrzucają pewnie. Bardziej na pewno na Telegramie niż na Insta, bo na Insta to praktycznie nie wchodzę, bo to już jest, wiesz, trochę za dużo jak dla mnie. Także spoko. Szacuneczek. Natomiast powiedziałeś o krypto. Nie mogę o tym nie powiedzieć. Mogę o tym nie powiedzieć, że to jest bardzo mocny content i bardzo fajnie się wpasowuje też w nasze tutaj rozmowy o prywatności. Czy słyszałeś o tym, co pan Sam Altman, czyli ziomeczek, który zrobił, w sensie jest szefem OpenAI.
Słyszałem i dzisiaj mi to powiedzieli w pracy i aha, myślałem, że mnie trolują przez cały czas, kiedy była o tym mowa.
To ja ci opowiem chętnie. Okay. Jestem gotowy. Nowy coin, który się pojawił, nazywa się WorldCoin. Teraz WorldCoin jest po prostu no, kolejnym krypto czymś tam, nie? Co ciekawe, dosłownie dzisiaj Nexo, o którym rozmawialiśmy już jakiś czas temu, ja cały czas mam konto na Nexo, bo tam były w miarę sensowne, wiesz, te apy, w sensie zwroty procentowe, oczywiście wszystko utopione i tam co tydzień, wiesz ile co tydzień zarabiam na tych krypto, które tam mam? 14 centów co tydzień, więc idziemy po prostu to the moon, nie?
To chciałbym, żebyś wiedział, dobrze, że Revolut ma w ogóle konto oszczędnościowe, takie zwykłe, no, savings, no, no. 4% dają, to nie jest no, super no, tak, dużo, tak, ale tak, dają 4%.
Tak.
Jak włożysz tam 5 koła, to w 2 tygodnie zarobisz więcej niż tam zarabiasz.
Yep, dokładnie. To prawda, no bo to wiesz, inflacja swoje robi, nie? Zresztą oni korzystają z Iona, wiesz? Konta rewolutowe, te właśnie savings są obsługiwane przez Ion Bank, więc dlatego te
ja bardzo
te
lubię
ceny
to, bo oni
tak,
mają de facto dzienną lokatę, to tak się na to mówi. Bo to się
a tak,
bo
tak, że przychodzą odsetki codziennie. To
codziennie
prawda.
I codziennie się ten, więc to jest tak zwany procent składania, za rok będę miał milion.
Oczywiście, wszyscy czekamy na ten milion, jak najbardziej. W każdym razie Bank. WorldCoin, kochany, Sam Altman to założył. I Nexo wysłało dzisiaj maila, że właśnie będą obsługiwać też WorldCoin. W sensie od dzisiaj już obsługują. Ale co jest najważniejsze? WorldCoin jest tylko narzędziem do tego, żeby ludzie, narzędziem takim, powiedzmy marchewką do tego, żeby ludzie przyszli do, jest dużo oddziałów w Wielkiej Brytanii, w Indiach i w Japonii bodajże. Można sobie pójść, powiedzieć dzień dobry, proszę mi zeskanować moją tęczówkę. I ta tęczówka trafia do bazy danych bardzo dużej, prowadzonej właśnie przez, no, w dużym skrócie sama Altmana, czy przez tą firmę, którą założył. I ta tęczówka, ten skan, dostajesz jakby w zamian kilka rzeczy. Koszulkę, najważniejsze. Nie, ale dostajesz też swoje ID, w sensie taki, powiedzmy sobie, dowód. Dowód, że ty to ty, nie? Który docelowo ma być dowodem elektronicznym potwierdzającym twoją tożsamość. Czyli w pewnym sensie, tak jak my teraz mamy mObywatel 2.0 i jest faktycznie dowód w apce, który może służyć ci do akceptowania wielu rzeczy. W urzędach też mają już go akceptować, więc to już jest, no, faktycznie jest dokumentem, nie? Urzędowym, normalnie dowodem. Natomiast oni chcą zrobić taki dowód dla wszystkich. No i ta marchewka WorldCoin w ramach jakby, nie wiem, rekompensaty czy po prostu zachęcenia klienteli do tego, dają ludziom chyba po 15 czy 20 tych WorldCoinów, żebyś dołączył do tego całego, wiesz, ruchu, nie? Zeskanował sobie tęczówkę, zostawił
FM
swoje
World,
wszystkie
to
dane.
Jest tylko with extra steps.
I teraz wiesz, jaka to jest wartość, ile jakby za te swoje dane i za to, że jesteś w bazie danych ich, wiesz, ile dostajesz kasy w przeliczeniu? Takie 70-80 dolarów, no. Przynajmniej na dzisiaj. Więc zostawiasz swoje dane plus skan tęczówki, który, no, wydawałoby się, że dane biometryczne jednak są sprawami dość, no, intymnymi, ważnymi, no nie powinniśmy tym tak bardzo szafować. My już i tak, wiesz, rozdajemy wszystko o sobie w internecie.
Ja mam w ogóle taką refleksję, niech oni wszyscy spierdalają.
Rozumiem to.
Coraz bardziej, im mniej mam czasu przez tą, jakby przez pracę i przez zajmowanie się tym wszystkimi rzeczami, to nie dziecko, ale też jakby ten, to mam takie duży, niski poziom akceptowalności bullshitu. To jest na zasadzie sprawdzimy twoją gałkę oczną, w sensie twoją źrenicę, czy jesteś człowiekiem i dostaniesz za to coina.
Koszulkę?
To jest takie, to wiesz co, to ja nie wezmę jej.
Jest to odważne bardzo. Możesz powiedzieć, że no jesteś w bardzo dobrej pozycji, że możesz odmówić dla powodzi się panu w takim razie. $80 śmierdzi, tak?
Śmierdzi gównem. Nie, no, tylko to trochę, znowu, dzisiaj na grupie przyjacielskim rozmawialiśmy. Mbappe, który...
Tak.
Ile tam? No tam 700 milionów. 700 milionów, tak, od Arabii Saudyjskiej i nie wziął. To ja bym
nie
powiedział...
Nie weźmiesz 80 dolków?
Chyba nie. Chyba nie. Pojawiła się też dyskusja na temat tego, czy wziąłbym 700 milionów, gdyby mi dali na rok. I to bym miał masakra. Dobrze, nie jestem w tej pozycji, w której muszę się zastanawiać realnie nad takimi problemami, nie? Bo dzisiaj bym powiedział, nie, uniósłbym się totalnie dumą i bym nie wziął pieniędzy, bloody money i tak dalej. I uważam, że to by było etyczne i moralnie prawidłowe, nie? Z drugiej strony 700 milionów euro.
No wiesz, to też trzeba pamiętać, niesamowity temat się pojawił, ale trzeba pamiętać, że pan Mbappe, on takie 700 milionów już widział w swoim życiu.
Tak, wiem, wiem, to właśnie dlatego to jest
istotne. On jest na innej pozycji zupełnie, wiesz, negocjacyjnej.
Bo on jest
napastnikiem,
czy on
sobie zarobi teraz w rok, czy on sobie to rozłoży na ileś tam lat.
Tak.
Czy w ogóle te 700 milionów to dla niego jest coś, o co warto w ogóle walczyć? Może nie. Myślę, że nie, tak naprawdę. I on sobie, wiesz, jakby... Może nawet więcej zarobi tym, że zrezygnował, bo jakby moralnie wtedy, wiesz, wygrywa w pewnym sensie i jego marka na tym nie traci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Moim zdaniem to jest dobrze, że tego nie zrobił. To jest,
jedna rzecz. Czy tak naprawdę, jeżeli jakiś, bo już takich deali przecież było mnóstwo.
Ej,
jakby...
dzień temu... No. PSG dostało ofertę 259 milionów euro od Saudi Pro League w klubie Al Hilal, which they accepted. O co chodzi?
Ja nie wiem. Andrzej może nas okłamał.
Andrzej, co chodzi z tą piłką nożną? Czy ja tego nie Mbappe sprawdzam?
Nie, no chyba on, ale może przyjęli, a on powiedział, że nie.
Oferta za Kyliana Mbappe zaakceptowana.
Okłamał nas. Albo nas okłamał, albo no nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie $80 jest do wzięcia, tylko że chyba nie u nas, trzeba jechać do UK. Jak chcecie sobie zeskanować, nie róbcie tego.
To są oferta, kluby się dogadały.
A.
I teraz jest pytanie, czy on weźmie w tym udział. A było mówione, że ma nie wziąć. Mhm. Więc no.
To już my się nagadali, się okaże, że weźmie. Tak. No nieważne.
Cholera jasna.
No nic, w każdym razie nie skanujcie sobie tęczówek za $80.
Nie, proszę, żeby nie były te przesada. Tęczówki skanowane.
WorldCoin, no cóż, kolejny coin, czy coś z tego będzie, raczej zobaczmy, poczekajmy. Chociaż to jest oczywiście, wiadomo, teraz jest taki moment, że jeszcze mało osób o tym wie, chociaż już media trochę zaczynają, wiesz, podkręcać temat, więc kryptoświry zaraz by powiedziały, że to jest dobry moment, teraz trzeba kupować, bo będziesz za parę lat, wiesz, miliarderem. Myślę, że nie, ale oczywiście to wasze
możesz
pieniądze.
Możesz być milionerem, jeśli jesteś w młodym wieku, zaczniesz sensownie odkładać pieniądze. Oglądam tego ziomka na YouTubie, się nazywa... Gdzie on jest? Caleb Hammer. Mhm. Mogłeś go widzieć na TikToku. Caleb robi personal finance nerd. To jest taki Andrzej, tylko że po angielsku.
A, okej, dobra.
Więc i on też oglądam go sobie regularnie, żeby wiedzieć, co on, jak tam o finansach. No więc także tak.
Okej. No.
Ah, the sizzle of McDonald's sausage. It's enough to make you crave your favorite breakfasts. Enough to head over to McDonald's. Enough to make you really wish this commercial were scratch and sniff.
And if you're a sausage person, now get two satisfyingly savory sausage McGriddles, sausage biscuits, or sausage burritos for just $3.33. Or mix and match. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Ba-da-ba-ba-ba.
Dobrze. Ale jeżeli zastanawiacie się na przykład nad inwestycją swoich pieniędzy, to jest jedna, którą spokojnie można polecić.
Patreon!
Dokładnie! Jeżeli chcecie kupić sobie dostęp do dodatkowych treści, mnóstwo jest dodatkowych odcinków, to możecie to zrobić. Wejść na patreon.com/wypy, dać parę dolarków miesięcznie i my będziemy szczęśliwi, ty będziesz szczęśliwa, bo będziesz wspierać swoich ziomeczków, a przy okazji dostaniesz dużo, dużo dodatkowego kontentu i właśnie patronów zapraszamy serdecznie do
afterka.
Afterka, który myślę, że spoko. Ja powiem powiem w afterku o moim ewentualnym przyszłym routerze.
Ja spróbuję ci ten temat wybić z głowy. Pozdrawiam serdecznie, słyszymy się. Mam nadzieję, że za tydzień, chyba że wybuchną bomby. Pozdrawiam
was
serdecznie.
Pa, pa, pa.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.